Dobrze, kochani, zastanawiałem się, co jeszcze dzisiaj powiedzieć, żeby nie przesadzić, żeby nie przegiąć struny, żeby nie było za dużo tego wszystkiego. Ale pomyślałem sobie, że potrzebny, dobry będzie dzisiaj pewien komentarz do tego właśnie: Jezu, ufam Tobie. Dlatego, że my możemy przeżywać różnego rodzaju doświadczenia wiary w sobie. Możemy mieć wiarę taką odziedziczoną po rodzicach, dziadkach, w przypadku, jeśli ktoś miał właśnie szczęście mieć takich wierzących rodziców. Tak na przykład Józef Ratzinger zawsze o tym mówił, że zawdzięcza swoją wiarę jego ojcu, który był pracownikiem lokalnym policji w Niemczech, i jego mamie, która pracowała jako kucharka w pensjonatach, i oni właśnie dali mu taką wiarę prostą, a jednocześnie bardzo konsekwentną, taką, która jemu służyła. I zresztą cała jego posługa, jak to mówiono, papież Benedykt XVI miał inteligencję 12 profesorów, a jednocześnie wiarę dziecka z pierwszej komunii. Takie połączenie. I on też mówił, że jego posługa i intelektualna, i studia pogłębiane nieustannie, i potem także posługa jako biskupa, jako papieża, ona miała służyć właśnie tej prostej wierze człowieka prostego. Że tę wiarę trzeba bronić, ona ma największą wartość. Czasami wiara jest też w nas takim wypielęgnowanym przekonaniem, latami konstruowanym w sobie światopoglądem, takim przekonaniem, które bierze się też z różnych sporów, z różnych argumentów, kontrargumentów, więc to jest taka wiara, która daje wizję, jak to było w przypadku kiedyś jednego komunisty w jednej miejscowości lokalnej, gdzie postanowił wyzwać na pojedynek miejscowego proboszcza, żeby wreszcie rozprawić się z tym katolickim zabobonem, uwolnić okolice od tej niepotrzebnego opium dla ludu, że trzeba otworzyć się na nowoczesność, na światopogląd naukowy. I więc przygotował się do batalii, wyzwał tamtego proboszcza, proboszcz się zgodził. Tamten komunista przygotował się, gotowy na to, że rozniesie w pył argumenty tego księdza. No i umówili się na jedno miejsce i przyszedł, wstawił się i widzi, że proboszcz, ten ksiądz, chodzi w tej, we w tej, trzyma w ręku taką otwartą Biblię, Pismo Święte, i tak chodzi, się wczytuje, medytuje. No więc ten był człowiekiem kulturalnym, więc postanowił poczekać, aż tamten skończy, no i wtedy dopiero przystąpią. A tamten chodził, w pewnym momencie zatrzymał się przy nim, spojrzał na niego, mówi: a jeśli to jest prawda? I tamtemu wytrącił wszystkie argumenty. A jeśli to jest prawda? Wiara może mieć w tym sensie różnego rodzaju wyraz. Wiara ma swój wyraz w postaci credo, które wyznajemy, ale także może być doświadczeniem, że jeśli ktoś zapyta nas, czy wierzysz, to nie będziemy się silić na mówienie jakiejś definicji, na jakieś teoretyzowanie, tylko będziemy opowiadać fakty życia. Jak to nie wierzę? I zaczniemy opowiadać, co się zdarzyło w naszym życiu. Chciałbym dzisiaj jeszcze dotknąć takiego innego jeszcze rodzaju wiary i żeby pokazać, przedstawić ten rodzaj wiary, co się może kryć w tym krótkim, takim sugestywnym zdaniu: Jezu, ufam Tobie, to pozwólcie, że przywołam postaci ze Starego Testamentu. Bardzo kocham Stary Testament, bardzo kocham Księgę Rodzaju. Jak wiecie, w Księgę Rodzaju historia zbawienia rozpoczęła się od człowieka, który się miał na imię Abraham. Abraham został zawołany któregoś razu przez Boga i od tego momentu, kiedy oparł się o słowo Boga i dał się poprowadzić tam, gdzie nie wiedział, w nieznane, Od tego momentu jego życie zamieniło się na doświadczenie wiary. Jeśli szukasz definicji wiary w Piśmie Świętym, patrz, Abraham. Abraham miał syna Izaaka, który pochodził z wiary, który był, został mu dany na skutek tego, że Abraham całkowicie zaczął polegać na Słowie Boga, uwierzył bardziej Bogu niż sobie samemu. I Izaak w Piśmie Świętym znaczy śmiech, radość. Dlatego, że kiedy przyszedł na świat, kiedy pojawił się, być może trzeba wyłączyć tamten mikrofon. Jest wyłączony? Aha. To wówczas Abraham był najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, bo Izaak był dowodem na istnienie Boga, był jego doświadczeniem wiary. Izaak ze swoją żoną Rebeką nie mogli mieć dzieci. Zmagali się długo z jej bezpłodnością i w pewnym momencie Rebeka zaszła w ciążę po długiej modlitwie małżonków i ta ciąża była źle znoszona przez Rebekę, bardzo z takim wielkim trudem. Ta ciąża była dynamiczna, się ciągle w niej coś działo i ona nawet pytała się innych kobiet, czy ciąże zawsze się znosi z takim trudem, z takim mozołem. Okazało się, że ma w sobie dwóch bliźniaków, dwóch antagonistów, którzy będą ze sobą walczyć. I rzeczywiście tych dwóch bliźniaków w łonie Rebeki walczyło o pierwszeństwo. Dlatego, że pierwszy, który przyjdzie na świat, bierze wszystko. Tak jest właśnie w świecie biblijnym. Odziedziczy i błogosławieństwo Boga, Bóg będzie mu sprzyjał, i odziedziczy także pierworództwo, czyli całe dziedzictwo. I pierwszy przyszedł na świat chłopczyk, gdy wyszedł z łona Rebeki, był cały czerwony. I dlatego też nazwano go Ezaw. Ezaw znaczy czerwony. Ciekawe, że miał całe życie też upodobanie do czerwonego. Ezaw był właśnie. A zaraz za nim pojawił się na świecie drugi chłopczyk, który trzymał się jeszcze stopy pięty tamtego. Tak jakby ta walka trwała do końca. Jeszcze w ostatniej chwili jeszcze liczył na to, że tamtego wciągnie z powrotem. I dlatego dali mu na imię Jackow, czyli Jakub. Pięta. Taki piętaszy. Ezaw był zawsze człowiekiem męskim. Był chodzącym testosteronem. Pięknym, umięśnionym, owłosionym. Był oczkiem w głowie swojego ojca Izaaka. Izaak zawsze patrzył z dumą na Ezawa. Przy czym Ezaw nie tylko miał ciało owłosione, ale także sumienie. Nie docierały do niego pewne rzeczy, zwłaszcza nudziły go rzeczy natury duchowej. Był pragmatykiem. Wiedział, że wiele może sobie zawdzięczać, wiedział, że na wiele może się zdobyć. W takim razie zawsze był takim człowiekiem, który nie liczył na niczyją łaskę, tylko dochodził do wszystkiego sam. I to się podobało Izaakowi, to mu imponowało, że ma takiego syna, że to jest rzeczywiście pierworodny. Natomiast Jakub był chłopcem delikatnym, był typem domatora, tak jak Ezaw był oczkiem w głowie tatusia, to Jakub był takim mamin synkiem. Czyli taki dzisiaj taki Harry Potterek w okularach okrągłych, który lubi komputerek, lubi książki, lubi siedzieć w domu, lubi jak mama się nim zajmuje, ciepła kuchnia. Taki bez konieczności ryzykowania, bez tego, żeby się przepracować, przemęczyć. Bezpieczeństwo, porządek. Przy czym Jakub zawsze będzie cierpiał z tego powodu, że Ezaw jest nie tylko, że ojciec patrzy na Ezawa, nie na niego, z uznaniem, z afektem, ale że Ezaw bierze wszystko. A tym bardziej jeszcze mu dokuczało to, że Ezaw tak jakby nie przywiązywał do tego żadnej wagi. I dlatego Jakub mu zazdrościł. Ja pamiętam kiedyś, jak prowadziłem takie msze dla dzieci w parafii, zaraz po święceniach, takie z mikrofonem dialogowane. No, dzieci są wspaniałymi egzegetami, wspaniałymi teologami. Odpowiedzą na każde pytanie biblijne. No i też właśnie przy tej okazji, kiedy się Ezawa i Jakuba, żeśmy rozmawiali i jedno dziecko właśnie powiedziało, że ono rozumie Jakuba, bo ono też jest numer dwa. w domu. I ma starszego brata o 4 lata, no i to mu powiedział, że to jest niesprawiedliwe. No więc ja chciałem go pocieszyć i mówię, słuchaj, ale ty też za 4 lata będziesz miał tyle. Nie? No on mówi, no ale co z tego, bo tamten będzie miał 4 lata więcej jeszcze. Nie? No i zawsze będzie ten numer 2, zawsze w cieniu. No i Jakub właśnie z tego powodu bardzo cierpiał. I szukał okazji. I ta okazja jednego razu się nadarzyła, kiedy Ezaw, pragmatyk, człowiek czynu, zmęczony wieczorem wraca do domu, a Jakub pichci sobie kolację, zupkę gotuje, czerwoną oczywiście, soczewicy, zapach przecudowny, umiał dobierać zioła, od mamy się bardzo dużo nauczył. No i Ezaw taki głodny, jak przyszedł, jak powąchał, mówi, co gotujesz, daj mi to, umieram z głodu. A Jakub mówi, zaraz, chwila. Nie? Oddasz mi twoje pierwoludztwo i błogosławieństwo, a ja ci dam wtedy jeść. I wtedy Ezaw zlekceważył właśnie, podszedł z lekceważeniem. Co mi tutaj opowiadasz o takich sprawach duchowych, teologicznych, jak ja tu umieram z głodu? Daj mi jeść, potem pogadamy o tamtych rzeczach. Zgoda? Zgoda, no to bierz sobie, tylko dawaj. No i w ten sposób Ezaw zlekceważył. Bardzo łatwo zlekceważył sprawy duchowe. Tak jak wielu z nas, ludzi, którzy myślą, że wiele mogą osiągnąć o własnych siłach, że człowiek musi liczyć na siebie. Kiedy Izaak już był stary, stracił wzrok i postanowił, że przekaże błogosławieństwo i pierworództwo specjalnym takim nałożeniem rąk na swojego syna pierworodnego Ezawa, matka Rebeka dowiedziała się o tym i szybko postanowiła działać. Ojciec nakazał Ezawowi, że zanim przekaże mu to błogosławieństwo, to niech mu upoluje koziołka, a to była specjalność Ezawa, polowanie, łowiectwo. Jak mi przyniesiesz i przygotujesz tak, jak lubię tę potrawę, to ja zjem i potem ci udzielę błogosławieństwa, to będzie definitywne. Więc Rebeka, jak się dowiedziała, że ojciec ma taki plan, szybko przystąpiła do działania. Kazała, podczas gdy Ezawa nie było, kazała Jakubowi szybko przynieść koziołka z zagrody. Ona, w międzyczasie ona przygotuje tę potrawę, a Jakuba ubrała w taki kostium, przygotowała ubrania. Właśnie ważne, żeby było włochate. Ze skór zwierzęcych, tak żeby ojciec się nie poznał. Jeszcze do tego dołożyła ubrania Ezawa, żeby był odpowiedni zapach Ezawa, no bo ojciec nie widzi, więc będzie wszystko chłonął innymi zmysłami, powonieniem. I kiedy przyszło co do czego, to Jakub, oczywiście z sercem bijącym, zbliża się do swojego ojca, Izaaka i Izaak, który nie widzi go, no rzeczywiście dostaje potrawę, na którą czekał. Jakub udaje, że jest Ezawem, starszym swoim bratem. Ale Izaak mówi, ale tak jakby rzeczywiście, no pod rękami jesteś Ezawem, ale tak jakbym słyszał Jakuba. Nie, ja jestem Ezawem, twoim pierworodnym synem. I wtedy Izaak mu udzielił wszystko. Jakub wziął wszystko. Ezaw, kiedy wrócił do domu, był zrozpaczony, był wściekły, bo te rzeczy są już nieodwracalne. I Jakubowi udało się ukraść mu wszystko. Ma pierworództwo i ma błogosławieństwo Boga. Pismo Święte mówi, że nawet kiedy ze łzami będzie potem szukał możliwości odzyskania tego, Ezaw już tego nie dostanie. Jakub oczywiście znajduje się w sytuacji no, strasznie trudnej, no bo Ezaw, kiedy się dowiedział, że został oszukany, no to poprzysiągł mu zemstę i to krwawą. Już powiedział mu tak, masz szczęście, że ojciec żyje, ale tak naprawdę to już jesteś trupem. Twoje dni są policzone, jak tylko ojciec zamknie oczy, no to ja się z tobą rozprawię. Więc Jakub chcąc, nie chcąc musi uciekać. To jest jakby wbrew jego naturze, wbrew temu, co chciał. On chciał spędzić w życie spokojne, domek, jedzonko, spokojne życie, bezpieczne, do pracy, do emeryturki, ewentualnie działeczka, jakieś, no, Skoda, wyjazd do Częstochowy czasami, no. A tu nagle jest zmuszony do tego, żeby wyruszyć w nieznane. Bóg powoduje, prowokuje to. że Jakub będzie musiał ruszyć, nie wiedząc, dokąd idzie. Jakub wyrusza i w pewnym momencie dociera do studni. Studnie na Bliskim Wschodzie to jest woda, to jest kwestia przeżycia, życia i przeżycia. Dlatego tam też wokół toczy się życie społeczne. To jest coś takiego jakby dzisiaj centra handlowe. Tam ludzie przychodzą, tam to jest nasze źródełko. I te studnie były przykrywane kamieniem, takim potężnym kamieniem. To była też forma zabezpieczenia tej studni, no bo nieprzyjaciele mogli tę studnię zasypać albo zatruć. Więc to podlegało pewnej społecznej kontroli, także musiało się zgromadzić dopiero kilku mężczyzn, żeby wspólnie ten kamień odsunęli i mieli dostęp do wody. Jakub sobie usiadł i czeka, kiedy inni przyjdą, żeby tę studnię odsunąć i w pewnym momencie widzi, nadchodzi kobieta, mówi, zadrżało serce Jakuba, jeśli jest coś takiego jak strzała mora, to właśnie wtedy to się wydarzyło. On się czuje od razu poruszony, dotknięty. Jest pod urokiem tej pięknej kobiety, która ma na imię Rachel. Śliczna Rachel. Jakub powiada Pismo Święte, kiedy zobaczył Rachelę, kiedy uległ urokowi jej piękna, doznał takiej potęgi miłości, że sam jeden odsunął ten kamień i napoił wtedy, dał wodę i jej zwierzątkom, z którymi przyszła, za co Rachela w dowód wdzięczności zaprosiła go do domu swojego ojca, żeby mu zaproponować wędrowcowi gościnę. I tu zaczyna się nowy etap Jakuba. Dlaczego? Jakub jest goszczony przez jej ojca Labana. Co za szczęście, co za zbieg okoliczności. Nie wiem, czy ktoś wtedy pomyślał, że to Bóg prowadzi historię. Ale Laban jest krewnym matki Jakuba. Wszystko się tak pięknie składa. Laban był człowiekiem cwanym. Był człowiekiem kutym. No, można było powiedzieć, jeśli chodzi o Jakuba, trafiła kosa na kamień. Więc Laban zauważył, że Jakub cały czas łypie oczami na Rachelę. Więc podchodzi do niego któregoś razu i mówi, podoba ci się moja córka? Mowa. Chciałbyś ją ożenić się z nią? Jeszcze jak? Nie ma problemu. Laban mówi, 7 lat pracujesz dla mnie, po 7 latach daję ci moją córkę. Za mąż. No od razu się zgodził. 7 lat, siła miłości, minęło jak jeden dzień. I dochodzi już do finału tego całego zdarzenia. No Laban się domyśla, że to o to chodziło Jakubowi, więc mówi, no to obiecałem ci córkę, tak. No to dobrze, to przygotowujemy za ślubiny, będzie piękne wesele. W Izraelu nie ma tak jak dzisiaj w Polsce czy gdzie indziej, że narzeczeni idą razem zamieszkać przed ślubem. Albo że wyjeżdżają sobie na wakacje i potem przysyłają, publikują w internecie swoje zdjęcia gdzieś tam z nadmorza. Wszystko było pod kontrolą rodziny. Nie wchodziło w grę jakieś tam wcześniej pójście do łóżka, czy poznawanie się, czy broń Boże też publikowanie nawzajem swoich tam półnagich zdjęć, chwalenie się tym, tylko przygotowują się do zaślubień. Dopiero kiedy panna młoda w dniu ślubu pojawi się w pięknej sukni, my też chyba trochę mamy w polskiej tradycji coś takiego. Jest takie przekonanie, że pan młody nie powinien wcześniej zobaczyć panny młodej w sukni ślubnej, tylko dopiero w dniu ślubu. Coś takiego zostało w naszej tradycji. Więc ona się pojawia, jak to do dzisiaj też kobiety, na przykład w Afganistanie, w tradycji wschodu bliskiego jest, że ta suknia jest od czubka głowy aż do stóp i tylko są otwory na oczy. Że więcej jest zasłonięte, to jest tylko zastrzeżone dla przyszłego męża. I w ten sposób ona jest prowadzona do niego, dochodzi do zaślubin pod baldachimem i potem młodzi są prowadzeni do namiotu, w którym mąż posiądzie swoją żonę. Będzie noc poślubna, zostaje zasznurowany namiot, spędzają noc poślubną wewnątrz. Następnego ranka się budzą i Jakub rozsznurowuje namiot i tu nagle niespodzianka, straszne zaskoczenie. Okazuje się, że pobrał się i spędził noc poślubną, posiadł nie Rachelę, tylko jej starszą siostrę, Leę. A powiada Pismo Święte, że tak jak Rachela była przepiękna, atrakcyjna, urodziwa, śliczna kobieta, tak Lea była jej przeciwieństwem. Była szpetna, była powiedzieć przeciętna, to okazać dużą łaskawość. Miała, jak mówi Pismo Święte, ponury wzrok, zaropione oczy. Taka dzisiejsza Lea musi się zrobić, nie wiem, na rudo, na czerwono, żeby zwrócić na siebie uwagę. Taka Lea może jak przyjdzie do spowiedzi któregoś razu i powie: Ojcze, zgrzeszyłam, bo uważałam się za piękną. No to ten spowiednik mówi: poczekaj, córko, tak się wychyla, patrzy i mówi: córko, to nie grzech, to złudzenie. Biedny Jakub, co on ma robić teraz? Przychodzi do Labana i mówi: oszukałeś mnie. On mówi: jak cię oszukałem? Przecież chciałeś moją córkę za mąż, nie? No tak, ale nie tę. Ja nie chciałem Lei, ja chciałem Rachelę. No ale Laban cwany mówi: ale to co, nie znasz naszej tradycji? U nas dziewczyny wychodzą po kolei, córki wychodzą po kolei za mąż. Najpierw starsza, potem młodsza, potem tak dalej. No jakbym ci dał Rachelę, co ja bym z Leą zrobił? No więc, ale Laban pragmatyk, tak samo jak starszy brat Jakuba. I mówi: dalej ci się podoba moja córka Rachela, dalej ją chcesz? No tak. No to pracujesz dla mnie następnych 7 lat i dam ci tą drugą za mąż. A to były takie czasy, można było mieć 2 żony. No co miał zrobić Jakub? Jakub pracuje znowu 7 lat, żeby dostać wreszcie tę ukochaną. Pragnienie jego serca, Rachelę. I cała historia wygląda w ten sposób. Ale po co ja ją wam opowiedziałem? Powiedziałem wam w jednym celu. Dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte powiada, że Jakub miał wszelkie dane do tego, żeby pozbyć się Lei. Dzisiaj prawdopodobnie taki ślub przeszedłby przez każdy sąd decyzjalny bardzo szybko. No, oszustwo, stwierdzenie nieważności to jest tylko formalność. Natomiast tego nie zrobił. On przyjmuje Leę, czekając na Rachelę. Czyli dla niego uwierzyć Bogu to jest zobaczyć, że nic nie jest przypadkiem. Że wszystko jest po coś, nawet jeśli moja głowa tego nie rozumie. To jest okazywane większe zaufanie Bogu i temu, jak prowadzi moje życie, niż temu, co mi podpowiada mój zdrowy rozsądek. To jest wiara Jakuba. Co z tego wynika? Z tego wynika, że dzięki temu, że Jakub zachował przy sobie i Rachelę i poczekał, i Leę i poczekał na Rachelę, dzięki temu stał się ojcem. Dlatego, bo Rachela, ta jego ukochana, przepiękna, jest bezpłodna. Nie może mu dać dzieci. Natomiast Lea daje mu synów jeden po drugim. Pierwszy syn, drugi syn, trzeci syn, czwarty syn nazywa się Lewi i z pokolenia Juda. I z pokolenia Judy, potem jak patrzymy dokładnie na historię zbawienia, weźmie się król Dawid i potem sam Jezus. Z pokolenia Judy. Co ta historia nam mówi? Ta historia nam mówi, że Jakub mógł pozbyć się Lei i wtedy nie miałby dzieci. Można czasami kombinować w swoim własnym życiu. Próbować uwziąć się na czymś, postawić na swoim. Ale nieraz jest tak, że przestaw o centymetr coś, co Bóg dla ciebie przewidział, przygotował, a wszystko pójdzie już w inną stronę. Już nie będzie miało sensu. Właśnie dzięki temu, że Jakub uwierzył Bogu bardziej niż sobie samemu i przyjął i Rachelę, i Leę, z tego wyszedł Juda, a z pokolenia Judy narodził się Jezus. Gdyby Jakub nie miał wiary, nie byłoby Jezusa. Zobaczcie, tak jest w naszym życiu. W twoim i moim życiu. Są pewne aspekty życia, które przypominają Rachelę i są takie, które przypominają Leę. W twoim małżeństwie, w twojej rodzinie są pewne aspekty piękne, mające sens, mające wartość, ale są też te obrzydliwe, paskudne, złe. Mielibyśmy ochotę, żeby to posprzątać po swojemu, żeby zareagować tak, jak chcesz. W naszym kościele, o którym mówiliśmy wczoraj i dzisiaj, są aspekty przepiękne kościoła. Ten kościół Matki Teresy z Kalkuty, kościół Ojca Pio, Jana Pawła II, ten kościół Światowych Niemłodzieży, pięknych powołań, czy zakonnych, czy także małżeńskich, pięknych. Ale w kościele kościół też potrafi pokazać gębę Lei. Też albo jest sklerykalizowany, albo jest do cna zlaicyzowany, bez wiary, liczy się tylko władza albo pieniądze. I Bóg stawia nas wobec tej perspektywy i mówi, przyjmujesz to, w jaki sposób prowadzę twoje życie? A proszę zobaczcie teraz, co się dzieje w życiu Maryi i Józefa, Matki Bożej i świętego Józefa. Dwoje młodych ludzi, którzy przygotowują się do ślubu. Ewangelia świętego Mateusza opowiada o tym pięknie. Maryja jest przeszczęśliwa, dlatego że znalazła partię w Józefie, no jaka mogła jej się tylko marzyć. Józef nie tylko ma swój warsztat, jest pracowity, jest męski, a poza tym jeszcze Pismo Święte mówi, był sprawiedliwym, uznawany za sprawiedliwego w swoim żydowskim otoczeniu. Jeśli w jakimś żydowskim środowisku ktoś był uznawany za sprawiedliwego, tzadik, przecież my w Polsce znamy całą tradycję żydowską, Żydów, którzy mieszkali aż do wojny. Do dzisiaj, jeśli ktoś był tzadykiem, no to Żydzi go szanują, wspominają go do dzisiaj. To jest jak święty, to jest ktoś, kto miał serce przeźroczyste wobec Boga. Wszystko było kryształowe w nim. Więc znaleźć takiego mężczyznę na męża, drogie panie, powiedzcie, chciałybyście takiego zięcia, nie? No, więc Maryja czuje się szczęśliwa. Przygotowują się do ślubu. Są posłowie, jak to się mówi. Są zaręczeni. Mają teraz, ma być niedługo ceremonia zaślubin. Józef natomiast też jest szczęśliwy, bo ta cudowna, piękna Maryja, Miriam, młoda, piękna dziewczyna, oni mają swoje plany. Można byłoby sobie wyobrazić, że Józef łączy z Maryją tyle planów, być może mu się już marzy, że poszerzy swój warsztat, że poszerzy działalność, że będzie zarabiał jako szczęśliwy człowiek dla Maryi, dla rodziny. Maryja jako kobieta też być może, jak zaślubi Józefa, to już widziała te nowe firaneczki w kuchni i te nowe kafelki w łazience i ten nowy wózek ładny, ten nowoczesny dla dziecka. Mają swoje plany. A tu co się dzieje? Nagle w pewnym momencie wchodzi anioł w życie Maryi. Wchodzi w jej życie niezapowiedziany, niespodzianka. I mówi, Maryjo, nie bój się. Znalazłaś miłość u Boga. Bóg jest tobą zachwycony. Bóg cię wybrał. Jesteś w jego oczach przepiękna. Będziesz matką. Poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Maryja mówi, ale przecież wie, że myśmy jeszcze uczciwie podejść do sprawy. Nie zaczęliśmy jeszcze pożycia małżeńskiego, jesteśmy w trakcie przygotowań. Jezus mówi, anioł mówi, nie martw się. Duch Święty stąpi na ciebie. Moc Najwyższego cię osłoni. Wszystko od A do Z w twoim życiu będzie dziełem Boga. Zgadzasz się? Zobaczcie, to jest niesamowita rzecz. Miłość Boga zatrzymuje się wobec wolności stworzenia człowieka. Nigdy Bóg nas nie weźmie za gardło. Do niczego nigdy nie zmusi. Przecież sami wiecie lepiej niż ja z własnego doświadczenia, że nie wiem, czy prowadząc firmę, czy nawet mając własną rodzinę, innych ludzi można przymusić do tego, żeby cię szanowali, żeby ci ustępowali miejsca. Nawet można kogoś przymusić, że będzie siedział cicho albo będzie ci przyznawał rację. Ale jesteś w stanie kogoś przymusić, żeby cię kochał albo żeby ci ufał? No to jest spontaniczne, to musi być w absolutnej wolności. I Bóg zatrzymuje się wobec Maryi i przedstawia jej całe te plany i wszystko teraz zależy od tego, czy ona się zgodzi. I co to znaczy dla Maryi uwierzyć? W tym momencie, kiedy anioł przedstawia jej tą perspektywę, kiedy ona jest w trakcie narzeczeństwa, czyli ona ma swoje plany, to jest, i teraz Bóg jej proponuje być Matką Boga, to jest tak jakby ktoś dokonał, nie wiem, no uprowadzenia samolotu. Dostałeś bilet, masz bilet, wchodzisz na pokład samolotu, chcesz pojechać do Chicago czy do Nowego Jorku, a tu nagle uprowadzenie samolotu i lądujesz gdzieś w Arabii Saudyjskiej albo w Katarze. No wychodzisz, no co ja teraz mam zrobić? Ja tu nikogo nie znam. I w tym położeniu znajduje się Maryja. Od tej chwili, kiedy powiedziała swoje amen, swoje fiat, no prawdopodobnie to tak nie brzmiało, bo fiat jest po łacinie. Tylko powiedziała swoje tak, zgadzam, niech będzie tak, jak Bóg mówi, jak ty mówisz, to od tego momentu już nic nie jest pod kontrolą w jej życiu. Ona może się tylko zdać na Boga. Ona nie wie, w którą stronę dalej pójdzie, jak będzie wyglądało jej życie. Dlatego Maryja przecież to jest zwiastowanie brzemienne w skutkach. To znaczy, że nie tylko w jej sercu pojawił się Chrystus, ale także w jej ciele, w jej łonie zaczyna się rozwijać fizyczne dziecko, chłopczyk. Przecież za chwilę zacznie zmieniać się jej wygląd, jej sylwetka, jej ciało, jak kobiety w stanie brzemiennym. Co ona powie Józefowi? Dlatego Maryja milczy. Całkowicie zdaje się na plany Boga. No co, kiedy w pewnym momencie Józef zauważy zmianę i zacznie się pytać, dopytywać, to co powie, że słuchaj Józefie, to dziecko z Duchem Świętym jest. No co jeszcze ze mnie kretyna robisz, wariata? No jak to wytłumaczyć? Dlatego Maryja milczy, daje się prowadzić. A Józef? Józef, ten właśnie uczciwy, ten, który daje Maryi swoje własne serce na dłoni. Pokochał ją jak nikogo innego, chce z nią spędzić życie. I nagle co się dzieje? Maryja, która zaczyna się zmieniać, która zaczyna pokazywać, że jest w ciąży, co to dla niego znaczy? Jednoznaczne to jest. Zdradziła mnie taka kobieta? Kiedy żeśmy podeszli do sprawy absolutnie uczciwie, jak żona zdradzi męża, to jest katastrofa, ale jeszcze w momencie, kiedy są zaręczeni przed ślubem? Dlatego Pismo Święte, nawet Stary Testament, tu jest jednoznaczny w takich kwestiach, że jeśli kobieta zamężna zdradzi swojego męża, a zwłaszcza narzeczona okaże niewierność, no to jest tylko jedno wyjście. Usuniesz zło spośród ciebie i Izraelu. To znaczy będzie ukamienowana. Do dzisiaj przecież w świecie muzułmańskim istnieje to prawo. Coraz się dowiadujemy, że gdzieś, czy w Pakistanie, czy gdzieś w Somalii, kobieta zostaje ukamienowana z powodu właśnie udowodnionego braku wierności. Maryję czeka w tej chwili próba gorzkich wód, którą opisuje Księga Kapłańska. Że jeśli padnie cień podejrzenia na kobietę, że mogła zdradzić męża albo narzeczonego, no to wtedy zostanie poddana gorzkim ziołom. To jest eliksir sporządzany z różnego rodzaju ziół oraz popiołu spalonej krowy. Takie ma właściwości, że jeśli jesteś bez zarzutu, to nie będzie żadnego efektu. Natomiast jeśli nosisz w sobie życie, jesteś w ciąży, to wywoła bardzo bolesne torsje. I wtedy to będzie jednoznaczne. Jeśli okaże się, że Maryja jest w ciąży, nikt nie będzie więcej dochodził już niczego. Zostanie ukamienowana. I dlatego Ewangelia Mateusza powiada, co powiada? Że Józef w tym momencie zapada się w straszną męską depresję. Dlatego człowieka, no, on stracił grunt pod nogami. Dla niego się świat zawalił. Jako, że był człowiekiem sprawiedliwym, żeby nie narazić Maryi na zniesławienie, Ewangelia Mateusza jest pisana dla chrześcijan pochodzenia żydowskiego, więc to jest jednoznaczne, oni wiedzą, o co chodzi. Nie chce jej narazić na te właśnie weryfikacje, na te próby. Postanawia ją oddalić potajemnie. Józef w tym momencie, on czuje jakby ta piękna Maryja, która dla niego ma twarz Racheli, nagle pokazuje mu gębę Lei. Ta piękna, ukochana osoba, z którą miał spędzić swoje życie, która miała być jego żoną, to jest w tym momencie tak jakby mu nóż w plecy wbiła. Dla niego to jest cierpienie no, nieopisane. Dlatego Józef zapadł się w całkowitą bezsilność, w całkowity mrok. On właściwie myśli tylko o jednym. On już stracił serce dla tej Miriam. Niech ona sobie weźmie to dziecko, ja ich wywiozę gdzieś w góry do jej krewnych, niech ona sobie to dziecko urodzi, wychowa. Ja już ich nie chcę widzieć na oczy. On chce się tylko i wyłącznie odciąć od tego. To jest zbyt bolesne. Maryja milczy. Zdaje się całkowicie na Boga. I zobaczcie, co się dzieje. Do Józefa, który jest w takim położeniu, przychodzi Bóg poprzez anioła w nocy, kiedy on jest uśpiony i mówi do Józefa: Józefie, nie bój się przyjąć twojej małżonki, bo w jej łonie jest Syn Boga, któremu ty nadasz imię Jezus. I co się dzieje w tym momencie? Józef uwierzył. I w momencie, kiedy uwierzył, on przyjmuje to, w jaki sposób Bóg prowadzi jego życie. Nie tak, jak ja chcę, tak jak ty. Powtarza się dokładnie to, co było wcześniej w sercu Maryi. Dokładnie powtarza się w Józefie. On w tym momencie, kiedy uwierzył, przyjął i aspekt pięknej Racheli, któremu przynosi życie, i także ten negatywny, ten zły, ten niechciany aspekt Lei. Przyjmuje i Rachelę, i Leę, jedno i drugie. I z tego rodzi się Chrystus. Józef całe życie będzie od tego momentu poruszał się w sferze wiary. Dzięki temu, że jest całkowicie wychylony poza siebie samego, oparty o Boga, dzięki temu będzie w stanie dać poczucie bezpieczeństwa swojej żonie i dziecku. Nawet w chwilach, kiedy trzeba będzie uciekać, Józef jest całkowicie zwrócony w stronę zaufania wobec Boga. Kiedy słyszy od Boga: Józefie, pakuj się, uciekajcie, Herod będzie czyhał na dziecko. Józef to robi. Kiedy Bóg mu mówi: Józefie, wracaj z emigracji, Józef to robi. Okazuje całkowite zaufanie Bogu, przyjmując i jedno, i drugie. Zobaczcie, to jest... Piękna jest ta historia, dlatego że ona pokazuje, że chrześcijaństwo zrodziło się z tego rodzaju wiary. I to, do czego jesteśmy nieustannie zapraszani, to jest właśnie, żeby przyjąć taki sposób uwierzenia w Bogu, który przyjmuje i Rachelę, i Leę. I to, co piękne, atrakcyjne, i co cię pociesza, i co cię wewnętrznie uszlachetnie i uskrzydla, i także to, co cię miażdży. Bóg czasami jest jak garncarz, wkłada ręce w nasze życie, żeby nas kształtować. On z gliny jest w stanie uczynić dzieło sztuki. Może uczynić z nas świętych, że jak włoży swoje ręce w nasze życie, to z tej gliny ulepi tak piękne naczynie, że będzie można tylko włożyć do niego róże prześliczne. Jeśli będziesz się opierał, jeśli będziesz się lękał, jeśli będziesz mu psuł sprawę, to nie będzie się zniechęcał. Dalej będzie próbował zrobić przynajmniej z tego doniczkę na pelargonie. Jeśli nie będziesz świętą, to przynajmniej żebyś był przydatny dla innych. Żebyś nie przeszkadzał. No to jest działanie Pana Boga. On zawsze będzie szukał dobra, tylko z naszej strony spodziewa się jednego. Ufasz mi? Tak łatwo jest powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. Zwłaszcza, że czasami Bóg do tej gliny potrzebuje dodać jeszcze odrobinę cierpienia, żeby z tego wyszło dzieło sztuki. Akceptujesz to, że Bóg będzie posługiwał się tym aspektem Lei dla twojego dobra, dla mojego dobra? Że jeśli przyjdzie moment konieczny i zobaczy, że w pewnej chwili jestem bufonem, zadufanym w sobie, żeby mi pomóc, człowiekiem skupionym na sobie, narcyzem, to wtedy dopuści do czegoś, co mnie wyciągnie z tego garniturka zadowolenia siebie, pewności siebie i nagle znajdziesz szast pras i jesteś w szpitalu? Albo w pewnym innym momencie coś się w życiu rozwali, coś nie pójdzie tak, jak chciałaś i od tego momentu będziesz modlił się na różańcu i będziesz przyjeżdżał tutaj i będziesz sięgał po nowennę pompejańską, bo coś nie idzie tak, coś ci sprawia cierpienie. Zobaczcie, że Pan Bóg, nasza wiara akceptuje też coś, co Pismo Święte nazywa korygowaniem. Co to za syn, którego nie koryguje ojciec? Jeśli byśmy mieli ojca, któremu jest wszystko jedno, co robisz, czy pracujesz, czy nie pracujesz, czy się uczysz, czy się nie uczysz, to wiadomo, jaki to jest ojciec. Nic gorszego, jak trafić na ludzi obojętnych w życiu. Ale jeśli masz kogoś, komu na tobie zależy, to właśnie ze względu na miłość, którą ma do ciebie, to czasami wrzaśnie, krzyknie, skoryguje cię. Nie pozwoli ci zostać w tym miejscu, żebyś robił to, co robisz. Bo tak działa miłość, przez korygowanie. Jakiż to syn, którego ojciec nie koryguje. Te korygowania są czasami trudne. Sposób, w jaki Bóg nas nieraz prowadzi, jest nieraz trudny. Że nagle znajdujesz się na onkologii. Jak ja trafiłem na onkologię, zaraz po pierwszej wizycie u księdza Dolindo w Neapolu. I kiedy wróciłem do Polski, nagle okazuje się szybka ścieżka, szybko trzeba mnie operować. I znajduję się na onkologii, ja się dużo wtedy nauczyłem. Przebywałem wśród ludzi obolałych, skaleczonych, poranionych, obwiązanych. Ja nigdy nie zapomnę widoku tych 20-letnich pięknych dziewcząt i chłopców, którzy chodzili z tym stelażem z chemią, z łysymi główkami. I nigdy nie zapomnę te piękne modlitwy w kaplicy, w Centrum Onkologii, gdzie ktoś ze łzami w oczach mówił: Panie, pomóż mi, żebym nie traktował tej choroby jako kary, tylko żeby przyjąć, zaakceptować. To jest właśnie to korygowanie. No zobaczcie, jeśli dwoje dzieci bawi się na ulicy i nagle jedzie ciężarówka na tej jezdni i w ostatniej chwili jakiś mężczyzna tych dzieciaków obydwóch ratuje i sprowadza na chodnik i w następstwie tego krzyczy na jedno z tych dzieci. No łatwo się domyśleć, którego z tych dzieci jest ojcem. Nie? Czasami Bóg nas okrzyczy, czasami zmarszczy brwi, ale dlatego, że Mu na nas zależy, żebyśmy nie poszli w piekło, żebyśmy nie poszli w próżność. Czasami nie ma innego wyjścia. Zobaczcie, ale to, co nas w tym momencie ratuje, to jest, że w naszym życiu nie jest tylko Lea, ale jest też Rachela. Że Bóg ratuje nas tymi momentami piękna, bliskości, miłosierdzia, które okazało się słodkie. I na koniec wam opowiem jeszcze taką historyjkę, którą mi opowiedział jeden lekarz. Ja co roku jeździłem jeszcze dalej pomagać jednemu księdzu. Ten ksiądz jest święty pamięci, już są następcy, ale parafia jest cały czas w tym samym miejscu. Jadę pomagać w jednej włoskiej parafii nad morzem. I tam nad morze przyjeżdża dużo ludzi, dużo letników, więc co roku jestem tam, więc my się tam już znamy, zaprzyjaźniamy. I tam przyjeżdżał taki jeden lekarz, słynny chirurg z Padwy. Jak on się dowiedział, że ja miałem jakieś tam problemy z nerkami, coś takiego, to on mnie zaprosił, mówi: przyjedź do mnie do Padwy, ja mam bardzo dobry sprzęt diagnostyczny. To ja cię obejrzę. Możemy nawet ustalić, czy nie ma tam jakichś, powiedzmy, podejrzenia onkologicznego. No to ja się zgodziłem, zwłaszcza, że było za darmo. Pojechałem do tej Padwy, tam poddałem się tej jego diagnozie. On mi tam wszędzie przykleił te różne przyssawki. Oglądałem te moje organy wewnętrzne, narządy na monitorach. Wszystko pooglądał i sprawdził, że jest dobrze, w porządku. Ale w pewnej chwili ten doktor mówi do mnie tak. Mówi: ja właściwie to cię zaprosiłem nie w tym celu. Owszem, przy okazji chciałem ci zrobić pewną przysługę, nie? Moją profesjonalną, ale ja chciałem ci coś opowiedzieć. I wtedy zaczął mi opowiadać o sobie. I mówi, ja nigdy nie byłem religijny. I mnie nigdy nie było po drodze z Kościołem. Owszem, przechodziłem taki moment kryzysu w życiu, taki związany z wiekiem średnim, więc stało mi się, było mi trochę źle w życiu, więc pojechałem do Indii i zacząłem się interesować buddyzmem. Mówi, buddyzm to jest taka fajna dla człowieka zachodu religia, bo nie angażuje go religijnie, a jednocześnie można zastosować dla swojego dobrego samopoczucia, dla relaksu i tak dalej. I się wziąłem w ten buddyzm. Się zaangażowałem. Natomiast moja żona mówi, katoliczka niesamowita. I nie tylko do kościoła chodzi, ale całe życie mi wierciła dziurę w brzuchu Medjugorje i Medjugorje. Medjugorje i Medjugorje. Pojedźmy kiedyś do Medjugorja. To była ostatnia rzecz, którą chciałem. Ale rozumiesz, patrzy na mnie, spokój w małżeństwie nie zna ceny. Więc ja się zgodziłem na to. Pojechaliśmy do tego Medjugorja, moja żona tam biegała do sanktuarium, a ja w tym czasie sobie chodziłem po takich różnych tam alejkach, które są w laskach wokół. I ja mam pasję fotografowania. Więc szczególnie kochałem te momenty takie, kiedy dopiero wstawał, robił się świt. Bo wtedy i ostrość jest niesamowita, i ludzi nie ma, więc można piękne zdjęcia robić. Idę sobie jednego razu, taką długą, fajna alejka jest pomiędzy drzewami, idę, robię sobie zdjęcia. A tu w pewnym momencie patrzę z daleka jakaś sylwetka. Potem ona się zbliża do mnie, patrzę o kobieta. Potem jeszcze bardziej się zbliża, mój Boże, zadrżało mi serce, jaka piękna. Ojej, żeby tylko nie skręciła gdzieś w lewo lub w prawo, żeby ona się zbliżała. Ja muszę ją z bliska zobaczyć, jaka śliczna, nie? I w pewnym momencie ta kobieta podchodzi do niego, zbliża się, patrzy na niego i mówi, dottore, zostaw buddyzm. I zaufaj mojemu synowi. I on mówi, zaraz. Mówi, Antonio, nie wariuj. Ty jesteś racjonalista, ty nie jesteś niewierzący. Mówi, czy ja widziałem Matkę Jezusową? Mówi, jak się ocknął, to już nikogo nie widział. Mówi, jestem niedowiarkiem. Ja podszedłem do takiego obelisku, który tam był, była płaskorzeźba taka z brązu. Ja wtedy powiedziałem Bogu tak, Boże, jeśli Ty mi pokazałeś Twoją matkę, to daj mi dowód na to, bo ja inaczej zwariuję. I mówię, ja teraz robię zdjęcia, Ty wiesz, że mam świetny aparat. Robię dwa zdjęcia, cyk, jeden klik i drugi klik. I on wychodzi z gabinetu, wraca z tymi dwoma płachtami takich zdjęć, pokazuje, to jest zdjęcie pierwsze, to jest zdjęcie zaraz drugie. Na tym pierwszym jest ten obelisk taki właśnie brązowy, taki ponury, ciemny, a na drugim splendor, blask, niesamowity, takie odbicie, takie piękno. I on mówi, wiesz, mówi, od tego momentu zaczęło się całe pasmo cierpień w moim życiu, problemów. A przede wszystkim to były problemy związane z moim najstarszym synem. Bo mój najstarszy syn zapragnął sobie stanąć na własnych nogach i chciał wejść w biznes. I wymarzało mu się założenie takiego centrum rozrywki nad morzem, na plaży. No i żeby miał na to pieniądze, kredyt z banku, ja musiałem mu żyrować ten kredyt. To wszystko zbankrutowało. Miałem teraz dwa wyjścia. Albo zgodzę się, że mój syn pójdzie za długi do więzienia, albo zrobię wszystko, żeby te długi spłacać. Jak się domyślasz, wybrałem to drugie. To nie jest łatwe. Ja mam ponad, dalej mi opowiada, ja mam ponad 70 lat. Ja już zasłużyłem sobie na emeryturę. Ja w tym momencie muszę wszystko spieniężać i spłacać te długi mojego syna. Domek nad morzem, samochód, jakieś sztućce rodzinne, jakieś dzieła sztuki, wszystko, co miałem, idzie wszystko, tracę wszystko. Ale ty myślisz, że to jest w stanie mnie zabić, dobić? O nie. Od momentu, kiedy ja noszę w sobie, w swojej pamięci, wspomnienie tamtego piękna, tamtego spotkania, nic nie jest w stanie mnie zniszczyć. Przez wiele lat spotykamy się z doktorem Antonio. W międzyczasie przeszedł jeszcze o chorobę swoją nowotworową. problemy dalsze z rodziną. A jak go tylko zapytam, Antonio, a jak tam Madonna? To on tylko się tak uśmiecha. Nie musi nic opowiadać. Jestem zaniepokojony, bo nie ma Pani Marii. Dziękuję serdecznie.